Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami fragmentami listu, pierwszego listu Jana. Zanim sięgniemy do tekstu, parę słów wstępu, wyjaśnienia. Kiedy Jan Apostoł pisze swój pierwszy list, jest mniej więcej rok 90. Tutaj komentatorzy mówią 85, 95, najczęściej wymieniana jest data około 90 rok. Jeszcze nie ma Ewangelii, która powstaje później, ale już jest objawienie, które powstało troszeczkę wcześniej, około 80 roku. Żeby uświadomić sobie, z kim mamy do czynienia, musimy przypomnieć sobie, że kiedy Jezus Chrystus służył tutaj na tej ziemi, Jan był młodym człowiekiem, który został powołany do tej służby przez Niego. I kiedy jest rok 90, mamy do czynienia już ze staruszkiem. To już jest człowiek w bardzo podeszłym wieku. Człowiek, który bardziej myśli o tym, co po, a nie o tym, co tutaj i teraz. Ale tym bardziej niezwykłe jest czytanie słów takiego właśnie człowieka. Można powiedzieć takiego prawdziwego ojca wiary. Dzisiaj Kościół często jest pozbawiony właśnie takich ojców wiary. Takich 90-latków, którzy mają świeży umysł, gorące serce dla Pana i mają coś, czego nie ma wielu innych młodszych ludzi. Mają doświadczenie, które nabyli przez te lata wiernej służby dla Boga. Jan był właśnie takim człowiekiem. On przez te lata służby, bo pamiętajmy, że od czasu odejścia Jezusa mija około 60 lat wtedy, widział różne rzeczy. Od czasu odejścia Pana pojawiły się trzy pokolenia. Trzy pokolenia ludzi wierzących. A przynajmniej trzy pokolenia w Kościele się pojawiły. Było to pierwsze pokolenie, które przeżyło, można powiedzieć, wielkie przebudzenie. Czytamy o nim w Jerozolimie, czytamy w Dziejach Apostolskich, jak niezwykłe rzeczy działy się właśnie w Jerozolimie. Jedno kazanie Piotra, 3000 wierzących mężczyzn. Drugie kazanie Piotra, kolejne 2000, sami mężczyźni, nie licząc kobiet, a i przecież dzieci nie zawsze mają zamknięte serce dla Boga. I później ten Kościół się niezwykle rozrasta. Jest powiedziane o tym, że kapłani się nawracali, lewici się nawracali. Przychodzi wielkie prześladowanie. Kościół się rozchodzi po ówczesnym Cesarstwie Rzymskim i powstają kościoły w różnych miejscach. Mniejsze, większe. Do niektórych z nich pisane są listy. To było to wielkie przebudzenie, które rozpoczęło życie Kościoła, istnienie Kościoła. Duch Święty w niezwykły sposób działał i znajdował ludzkie serca, które były gorące, które były gotowe, żeby służyć Bogu. Ale ci ludzie później już mieli dzieci, a ich dzieci zdążyły już mieć też swoje dzieci. I w roku 90 Kościół jest już trochę inny. Już niedługo kończy się pierwszy wiek i kiedy sięgniemy do historii Kościoła, to zobaczymy, że na przełomie wieków i echa tego, co już w tym liście się znajdują, pojawiają się pierwsze bardzo istotne herezje. Drugi wiek to już można powiedzieć wybuch herezji. Trzeci, czwarty wiek, zaświadczenie Kościoła, czasy Konstantyna Wielkiego, cesarza, który stworzył państwowy Kościół. Kościół traci swoją żywą wiarę już wtedy. Nie znaczy to, że nie było ludzi wierzących. Ale to wszystko zaczęło się właśnie wtedy, kiedy Jan pisze swój pierwszy list. On pamięta jeszcze to pokolenie ludzi, którzy płonęli dla Pana. I jeśli spojrzymy na swoje życie, to myślę, że wielu z nas pamięta te czasy, kiedy płonęliśmy dla Pana. Niezwykły to był czas. Wielu ludzi przeżywało prawdziwe uwolnienie od różnego rodzaju zniewoleń. Alkohol, narkotyki, ale przecież nie tylko. Wielu ludzi dzisiaj mogło tu wstać i powiedzieć, że Bóg ich uzdrowił z tego lub owego. Niekoniecznie z choroby cielesnej, ale też i z choroby duszy, którą nosili. To się przekładało na taką żywą społeczność z Bogiem, na gorliwość, której nikt nie musiał szukać, ona po prostu była. Jest tylko pytanie, dlaczego po latach wielu tych ludzi nie ma już tej gorliwości. Nie ma już tego płomienia, tego ognia, który zapłonął na początku ich życia z Bogiem. Podobnie działo się w tamtym czasie. To wspaniałe pokolenie ludzi, którzy oglądali tak niezwykłe cuda, wielu z nich jeszcze pamiętało Jezusa. Kiedy zrodziło kolejne pokolenie, to już nie byli ci sami ludzie. A kiedy ci ludzie zrodzili swoje dzieci, często trudno było rozpoznać wśród nich potomków tych niezwykłych ludzi z czasu wielkiego przebudzenia. I pamiętajmy o tym, że herezje, które rodzą się w Kościele, nie rodzą się poza Kościołem. One się rodzą wewnątrz Kościoła. Wszelkie herezje mają duchowe korzenie. Nikt nie wymyśli czegoś poza Kościołem, nie wniesie do Kościoła i zachęci ludzi wierzących, aby wierzyli w to, bo tego nikt nie przyjmie. To właśnie w Kościele rodzą się herezje. Tak trudno je zwalczyć, bo one są od wewnątrz, bo one są w środku, bo one są z ludzi, którzy, jak Jan później czytamy, mówi o tym, one są z ludzi, którzy byli pośród nas, ale nie byli z nas, nie byli z nami. Jan jest ostatnim człowiekiem żyjącym na ziemi, który pamięta jeszcze Jezusa. Pamięta Go żywego. Dotykał Go, rozmawiał z Nim. Ma czym się podzielić. Jedno z największych herezji, jaka wtedy miała miejsce, było podważenie prawdziwości wcielenia Jezusa Chrystusa. To jest najbardziej subtelna herezja, jaką pierwsze wieki Kościoła widziały. Ona była niezwykle niebezpieczna, ponieważ ona mogła doprowadzić do tego i doprowadziła w wielu przypadkach, że ludzie, nie wiedząc o tym, nie byli zbawiani, ponieważ nie wierzyli w Jezusa, który jest zapowiedziany w Słowie Bożym. Nie wierzyli w tego Mesjasza. Ale jak mówi Stary Testament, Izraelici wymyślili sobie różne rzeczy o Bogu, tak ludzie wymyślili sobie różne rzeczy o Jezusie Chrystusie. A to na przykład, że nie miał prawdziwego ciała. A to na przykład, że kiedy przychodzili do Niego, dotykali Go, no to czasami było to prawdziwe ciało, czasami ręka wchodziła do środka. Cóż to oznaczało? To oznaczało, że Jezus nie był prawdziwym człowiekiem. A to oznaczało, że nie mógł złożyć z siebie ofiary. A to z kolei oznaczało, że odkupienie nie miało miejsca. A to inna herezja, która mówiła, że Jezus, umierając na krzyżu, stał się największym grzesznikiem, bo przyjął wszelkie grzechy tego świata. Taka bardzo duchowa herezja. Ale jeśli był największym grzesznikiem, to jakże mógł złożyć siebie ofiarę? Jakże mógł oddać siebie za grzechy innych ludzi? Ofiara grzesznika niczego nie zmienia. Wiemy, że Jezus umarł jako doskonały człowiek, jako święty człowiek. Umarł, ponieważ chciał umrzeć. Zdecydował o tym, że chce złożyć swoje doskonałe życie w ofierze za nas, niedoskonałych ludzi. Te wszystkie rzeczy działy się w czasie, kiedy kończył się pierwszy wiek. I Jan postanowił odpowiedzieć na wiele z tych herezji. i napisał do kościoła tenże list, pierwszy list. I w tym liście zawarł bardzo wiele ostrzeżeń. Nauczył też ludzi pewnej umiejętności, rozstrzygania o tym, co jest prawdziwe, a co nie. Nie jesteśmy w stanie tego listu całego dzisiaj omówić, ale o paru rzeczach chciałbym z tego listu opowiedzieć. Kiedy sięgniemy do drugiego rozdziału, znajdziemy kilka ciekawych stwierdzeń. Drugi rozdział, czwarty werset. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Prawdy w nim nie ma. Wcześniej w 1:8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. 2:9. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Moi drodzy, żyjemy w czasach, kiedy słowo stało się bardzo tanie. Dzisiaj nikt nie przywiązuje uwagi do tego, co kto mówi. Owszem, słuchamy, ale z góry zakładamy, że wcale to nie musi być prawdą. Dzisiaj, kiedy ktoś słucha z nas polityków, czy traktuje poważnie ich deklaracje? No nie, dlatego że w kolejnych wyborach wrzuca kartkę na tych samych ludzi, wiedząc, że okłamali ich. Kiedy słuchamy naszych dzieci, jesteśmy przekonani, że oni zawsze mówią nam prawdę? Z góry zakładamy, że tak do końca nie wiadomo, co mówią, więc musimy to sprawdzać. Ludzie nie ufają sobie nawzajem. Wiecie, jeszcze pamiętam czasy, a nie jestem przecież jakimś starym człowiekiem, chociaż pewnie dla młodych ludzi to jestem już dziadek, ale pamiętam czasy, kiedy wychodziłem z domu jako dziecko i drzwi nikt nie zamykał. W ogóle nikomu do głowy nie przychodziło, żeby drzwi zamykać. Bo po co? A przecież wychowałem się w bloku. A dzisiaj bloki to wiecie, co to jest. Siedlisko wszelkiego zła. Ja byłem tak wychowany, że kiedy pojechałem na kolonię, pierwszą kolonię w życiu, miałem lat 8. Dostałem jakieś pieniądze od mamy, no i poukładałem sobie na parapecie wartościami tam. Nie wiem, już nie pamiętam, kiedy pieniądze były, ale złotówki, dwójki, piątki chyba. Przychodzę za parę godzin, nie ma. Myślę, nie przyszło mi do głowy, że ktoś mi ukradł. Przyszło mi do głowy, że gdzieś to musiałem schować. I kiedy powiedziałem o tej historii mojej pani wychowawczyni, ona tak patrzyła na mnie i zrozumiałem, że ona nie wie, o czym ja mówię. A ja nie rozumiałem, dlaczego ona nie rozumie mnie. A to nie było tak dawno przecież. Jan mówi, sprawdzajcie ludzi, którzy składają deklaracje. Sprawdzajcie ludzi, którzy składają deklaracje. Kto mówi, że zna Jezusa? Wcale nie znaczy, że go zna. Kto mówi, że miłuje Kościół? Wcale nie znaczy, że go miłuje. Kto mówi, że żyje świętym życiem? Wcale nie znaczy, że żyje świętym życiem. Sprawdzajcie. Za każdym razem, każdą deklarację sprawdzajcie. To nie o to chodzi, że nie ufamy sobie wzajemnie. Rzecz w tym, że Biblia mówi, że wszystko musi podlegać weryfikacji. Kiedy Paweł przyszedł do Berei, i kiedy sprawdzali każde jego słowo, to mógł powiedzieć, no co, mi nie ufacie? Nie wierzycie mnie, Pawłowi? Nie wiem, czy tak było i nie wiem, czy taka sytuacja była możliwa, ale jest możliwe, i o ile znamy Żydów, że wtedy stałby któryś z Żydów, powiedziałby, bracie, zakon mówi, że mamy sprawdzać wszystko to, co mówi się do nas. I cała dyskusja byłaby zakończona. ponieważ jest jeden wzór, do którego musimy zawsze przyjść, wtedy kiedy chcemy przekonać się, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Nie wiem, czy interesujecie się tym, co wasze dzieci w szkole robią i czego się uczą. Ale jeśli spojrzycie w materiały, którymi dysponują, przyjrzycie się lekturom, które czytają, literaturze, którą się im podaje, a niestety prawie nikt tego nie robi, to dowiecie się jednej zasadniczej rzeczy, że dzisiaj kształtuje się osobowość człowieka, który sam o sobie decyduje, sam ustanawia i sam weryfikuje, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Nie ma autorytetu. Nie istnieje pojęcie autorytetu. Wszystko jest płynne. Każdy sam dla siebie jest autorytetem. I każdy sam decyduje o tym, co jest dobre, co złe, co właściwe i niewłaściwe. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem. W ten sposób niszczy się społeczeństwo. Zupełnie świadomie. Społeczeństwo pozbawione fundamentu nie jest w stanie przetrwać. Kościół pozbawiony fundamentu nie przetrwa, a na pewno nie przetrwa jako Kościół Jezusa Chrystusa. I to z kolei wie diabeł. Dlatego zawsze będzie robił wszystko, żeby sprzedać Kościołowi oszustwo. Oczywiście w opakowaniu, które jest atrakcyjne, które jest ładne. Bo przecież ładnym opakowaniem jest to, że ktoś mówi: kocham Jezusa. Ładnym opakowaniem jest to, że ktoś mówi: kocham Kościół. Ładnym opakowaniem jest to, które mówi: żyję świętym życiem. Ale Jan mówi: zaraz, sprawdźcie każdą z tych deklaracji. Co Jan mówi? Kto mówi, że zna go, a przykazań jego nie zachowuje? Co byśmy powiedzieli w takiej sytuacji? No, bracie, musisz się poprawić. Musisz się zastanowić, zanim cokolwiek powiesz. Wiesz, Bóg cię kocha i Bóg nie chce, żebyś w ten sposób postępował. Nie, Jan mówi: ten jest kłamcą. I nie ma w nim prawdy. Nie ma w nim prawdy. Co znaczy, że nie ma w nim prawdy? Skoro prawda jest w Jezusie Chrystusie, to skoro nie ma w nim prawdy, to czego w nim nie ma? Nie ma w nim Jezusa. Nie ma w nim Jezusa. Jeżeli ktoś mówi, że zna Jezusa Chrystusa, a nie zachowuje jego przykazań, jego słów, świadomie je lekceważy, świadomie je omija, czasami wręcz depcze, uważając za coś absolutnie przestarzałego, niepasującego do rzeczywistości, ten człowiek nie pochodzi od Boga. Jest kłamcą i nie ma w nim Jezusa Chrystusa. Powiem wam, żeby było wszystko jasne. Ja nie mam zamiaru przepraszać nikogo za to, że Biblia jest tak napisana. Ja jej nie pisałem. Być może gdybym ja ją pisał, może gdzieniegdzie złagodziłbym pewien wydźwięk słów, które tam zapisałem. Nie wiem, być może. Ale Biblia jest napisana przez samego Ducha Świętego. Jeżeli ktoś deklaruje, że należy do Jezusa Chrystusa, jeżeli ktoś składa taką deklarację, to czego od niego oczekujemy? Oczekujemy, że potwierdzi to w życiu. Że życie tego człowieka będzie tak naprawdę odzwierciedleniem Bożej obecności w nim samym. W nim samym. Nie da się żyć w kłamstwie, będąc w Kościele. To jest niemożliwe. Chyba że Kościół żyje w kłamstwie. Ale Kościół, w którym są święci ludzie, uniemożliwia życie w kłamstwie komukolwiek, ponieważ wszystko jest natychmiast zweryfikowane. Nie dajmy się zwodzić ludziom, którzy mówią: oceniasz drugiego, nie ma w tobie miłości. A cóż wspólnego ma miłość z tym, że nazywam rzeczy takie, jakie są. Właśnie miłość sprawia, że mówię prawdę. To miłość Boga do człowieka sprawiła, że powiedział: jesteś grzesznikiem i idziesz na śmierć. I trzeba coś z tym zrobić. I zrobił z tym to, co należało zrobić. Posłał swojego syna, a ten umarł na krzyżu. I to jest prawda. I gdyby ludzie nie przyjęli tej prawdy, to czy Bóg mimo wszystko ich zbawi? Czy mimo wszystko okaże im serce i przytuli ich do siebie? Czy mimo wszystko otworzy im bramy niebios? Nie. Są skazani na śmierć, na duchową śmierć, na potępienie. I to jest nieistotne, czy nam się to podoba, czy nie. Jeśli twierdzę, że znam Jezusa Chrystusa, to czego ode mnie oczekuje, to abym w swoim życiu składał świadectwo tejże społeczności i miłości do Niego. I to jest wszystko, niczego więcej ode mnie się nie oczekuje. Owszem, mogą mi się zdarzać upadki, mogą mi się zdarzać słabości. Mogę nawet w jakimś momencie głęboko upaść. To wszystko jest prawdą i to wszystko jest możliwe. Ale będzie mi wybaczone tylko wtedy, jeśli wyznam grzech swój, a Bóg wierny i sprawiedliwy odpuści mi grzech i oczyści mnie od wszelkiej nieprawości. Jan 1 Jana 1:9. Przyznanie się do prawdy zawsze prowadzi mnie do zwycięstwa, do wyzwolenia. Prawdziwa miłość, jaką Bóg ma do mnie, oznacza, że Bóg nazywa rzeczy takimi, jakimi są. I to mnie ratuje. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Słowo nienawidzieć w języku greckim to słowo mizon. Ono nie tylko mówi o nienawiści. Ono mówi o kilku innych rzeczach. O tym, że ktoś kogoś nie cierpi, nie lubi, gardzi nim. Czuje do niego odrazę, wstręt. Wiecie, że ludzie wymyślili doskonały sposób na to, żeby ominąć to przykazanie? Ludzie mówią tak, bieżący. Tak, Biblia mówi, że muszę wszystkich kochać. Kocham. Widać po twarzy, że to jest straszne cierpienie dla niego. Ale nie wszystkich muszę lubić. Ale co mówi Biblia? Biblia mówi, że w takim razie nienawidzisz tego człowieka. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, gdzie jest? W ciemności. Jest w ciemności. Co pomoże deklarować, że jestem człowiekiem, który żyje w światłości, że ma społeczność z Bogiem? Cóż pomoże tłumaczenie wszystkim wokół, że ja przecież kocham? Znacie się. Ja was tak bardzo nie znam. Wiecie, jak to reaguje, kiedy nadepnie mu się na odcisk. Kiedy ktoś okaże się niegrzeczny, no bo akurat ma zły dzień, jest chory. Czy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy ludźmi, którzy mieszkają w światłości? Czy naprawdę miłujemy siebie nawzajem? Moi kochani, jak wyjdziecie na zewnątrz, spotkacie ludzi, którzy mają mnóstwo słów, umieją kombinować, umieją oszukiwać, umieją kłamać, dają sobie świetnie rady często w tym trudnym życiu. Spotkacie ludzi, którzy są nieszczęśliwi, którzy są zniewoleni alkoholem, narkotykami, wieloma innymi rzeczami. Spotkacie ludzi, którzy gotowi są dla kariery zniszczyć wszystko i wszystkich wokół. Długo mogę jeszcze wymienić, jakich ludzi spotkacie, ale nie spotkacie jednego rodzaju ludzi. W świecie nie ma takich ludzi. Tam nie ma ludzi, którzy darzą innych prawdziwą miłością. Dlaczego tam nie ma takich ludzi? Z tej prostej przyczyny, że ta miłość, o której Jan pisze, to miłość agape. A to jest ten rodzaj miłości, o którym Grecy mówili, greccy filozofowie mówili, że to jest rodzaj niebiańskiej miłości, niedostępnej człowiekowi. Nie potrafili sobie wyobrazić, że człowiek jest w stanie drugiego człowieka agape. Ten rodzaj miłości jest tylko w Kościele. I jeśli chcemy widzieć ludzi ze świata w Kościele, to oni tutaj przyjdą tylko po to, aby doświadczyć tej miłości. I tylko z tego powodu, że dowiedzą się, iż taka miłość jest tutaj. Nie przyjdą z innego powodu. Jeżeli nie zgadzacie się z tym, to przykro mi, ale musicie Biblię przestudiować raz jeszcze. Słowo Boże, które napisano w Grece, Nowego Testamentu Słowo Boże, mówi o czterech rodzajach miłości. Mówi o miłości agape, o której wspominaliśmy. Mówi o miłości fileo, czyli to jest przyjaźń. My w języku polskim znamy to jako przyjaźń. Ale nasz język nie mówi o tym tak we właściwy sposób. Właściwie jest to okazywanie przyjaźni w miłości. Tak należało powiedzieć. Ale dlaczego Biblii nie wystarczy, żeby ludzie darzyli siebie miłością poprzez przyjaźń? Dlatego, że ona jest wybiórcza. Dlatego, że ona jest skierowana tylko do pewnych ludzi. Nie możesz być przyjacielem każdego człowieka. Nie dlatego, że nie chcesz, nawet gdybyś chciał. Ponieważ przyjaźń oznacza, że kogoś dobrze znasz. I ten ktoś ciebie dobrze zna. Jest to swego rodzaju warunkowa miłość. Znajdujesz człowieka, któremu odpowiadasz jako człowiek. I potraficie się rozumieć nawet czasami bez słów. Miłość agape niczego nie warunkuje. Miłość agape mówi, daję siebie, koniec, kropka. Nawet jeśli w zamian otrzymam cios, niczego to nie zmieni w moim życiu. Jest też w języku greckim określenie storge. To jest miłość, która dotyczy tylko członków rodziny. Tylko członkowie rodziny mogą się darzyć taką miłością, dlatego że szczególne więzi tych ludzi łączą. Takie, których nie łączą tych ludzi z innymi, z pozostałymi, z sąsiadami, chociażby z ludźmi z kościoła. Wychowali się wspólnie, żyją wspólnie. To są szczególnego rodzaju więzi, zarezerwowane tylko dla rodziny. I wreszcie miłość w języku greckim opisana jako eros, źle tłumaczona na język polski. O, moja Biblia. Ponieważ to słowo oznacza okazywanie miłości przez cielesne zbliżenie. Ono dotyczy tylko męża i żony. Żadna z tych miłości poza agape nie jest w stanie wyrazić tego, co Bóg czuje, co Bóg ma dla człowieka i co człowiek winien mieć dla Boga i dla innych ludzi. To jest szczególnego rodzaju społeczność. I dlatego, kiedy ktoś brata swojego nienawidzi, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Podkreślam to, nic wspólnego z Bogiem. Człowiek, który nienawidzi drugiego człowieka, a mówi o sobie, że jest wierzący, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nieważne są jego deklaracje. On może mówić cokolwiek chce. On może nawet mówić, że Bóg cuda przez niego czyni. ale to wszystko będzie jednym wielkim kłamstwem. Dlaczego tak mówię? Bo Biblia tak mówi. Skoro Biblia tak mówi, to ja z nią nie dyskutuję. Moje prywatne odczucia nie mają tu żadnego znaczenia, najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest to, czego uczy mnie Słowo Boże na ten temat. Jezus Chrystus nie miał w sobie nigdy żadnej nienawiści. Żadnej nienawiści. Jest taki piękny werset w Psalmie 90. Już go znajdę. On bardzo niewinnie brzmi w języku polskim. Lata nasze giną jak westchnienie. I powiem wam, że trzeba być mistrzem, żeby tak to przetłumaczyć, ponieważ w ogóle oryginał o tym nie mówi. Oryginał opisuje fakt, że ten werset jest trudny do przetłumaczenia, ale oryginał mówi tak. Spędzamy nasze lata jakby opowiadanie, które się opowiada. Co to oznacza? Co psalmista ma na myśli? Kiedy cały psalm czytamy, wcześniej psalmista mówi o naszej winie, o tym, że przed Bogiem jesteśmy jak proch. I w tym właśnie 9 wersecie mówi, kiedy stajemy przed Bogiem, opowiadamy swoje życie, takie, jakim ono jest. Niczego nie możemy ukryć. Kiedy stajesz przed Kościołem i jesteś człowiekiem, który kocha Kościół, opowiadasz swoje życie takim, jakim jest naprawdę. Gotowy na zranienia, ale też gotowy na świadectwo. Nie masz dwóch twarzy. Nie masz masek, które przybierasz wtedy, kiedy czujesz się niepewnie. Ponieważ nawet jeśli chcesz, możesz opowiedzieć ludziom nieprawdziwą historię o sobie. Ale Bogu zawsze opowiadasz prawdziwą. Bez słów, ponieważ On ma wgląd do twojego serca i wie, kim jesteś. Życie w prawdziwej światłości oznacza, że opowiadamy o sobie to, co jest prawdą. Kiedy jest jasno, trudno to zauważyć, ale każde takie doświadczenie każdego dnia ma. Kiedy jest ciemno, zapalamy żarówkę. I wszystko to, co nie było oświetlone, nagle wygląda zupełnie inaczej. To, co jest oświetlone, nie ma zupełnie wpływu na światło. To światło ma wpływ na to, co jest oświetlone. Im bliżej światła, tym więcej widzimy szczegółów. Jesteśmy tak blisko źródła światła, że to, co wydawało nam się jeszcze w świetle przed chwilą takie, staje się zupełnie czymś innym. Ewangelia Jana opowiada nam, początek tej Ewangelii opowiada o tym, że kto chce żyć z Bogiem, ten zbliża się do światła. I bez względu na to, czy chcesz, czy nie chcesz, jak żyjesz w światłości, światło oblewa cię i wszystko jest widoczne. Takim, jakim jesteś, wszyscy widzą. Nic nie ma do ukrycia. Nawet jeśli chcesz coś ukryć, nic ukryć nie możesz. Ponieważ będąc blisko światła, jesteś narażony na to, że wszystko jest świetle. Jeśli kto mówi, że jest światłości, a nienawidzi swojego brata, nie jest światłości. Kłamie, że tam jest. Jest w ciemności i wcale nie ma zamiaru z tej ciemności się wydobyć. Bo ta sama Ewangelia Jana w tym samym miejscu mówi, że ten, kto chce żyć w grzechu, siedzi w ciemności i nie wychodzi stamtąd. Wręcz usuwa się w cień, tak żeby nie było widać, kim jest, żeby nikt nie poznał jego uczynków. Tak, wszystko, co w ciemności, jest niewidoczne, ale dla człowieka, nie dla Boga. Bóg wszystko widzi. Życie w taki sposób nigdy nie było łatwe. Naprawdę nigdy nie było łatwe. I wtedy, kiedy Jan pisze swój list, jak wspomnieliśmy wcześniej, w Kościele już krążą różnego rodzaju herezje. Już diabeł próbuje sprzedać Kościołowi coś, co wtedy nazwano gnozą. Gnoza, czyli wiedza, ukryta wiedza. I ona się wyrażała w ten sposób, ta nauka, że nieważne jest, jak żyjesz, nieistotne. Ciało i tak idzie na stracenie, na przemiał. Ważny jest duch. Dbaj o swojego ducha. A czy żyjesz w grzechu, w rozpuście, to nikogo nie obchodzi. Ważne jest to, żebyś coś wiedział. Wiedział o tych rzeczach, o których laicy nie mają zielonego pojęcia. Bo wiedza zbliży cię do Boga. Jan mówi, nie. Nie słuchajcie deklaracji ludzi. Popatrzcie, jak żyją. Wiecie, to, co ludzi powstrzymuje dzisiaj przed pójściem za Bogiem, to jedna charakterystyczna rzecz. Otóż Bóg jest moralny. Bóg jest moralny. Wielu ludzi uwierzyłoby w Boga, gdyby Bóg nie zwracał uwagi na moralność. Ktoś powie, no ale tak Bóg jest moralny, no dla złości naszej, no co się tak uparł być moralny? Zobaczcie na tą ścianę, rozpędźcie się i uderzcie w tą ścianę. Czy ściana jest złośliwa dlatego, że was boli? No nie, ona jest ścianą. To ty łamiesz zasady, rozpędzając się, uderzając w nią z całej siły. Bóg jest moralny i on niczego nie musi usprawiedliwiać. Oczywiście my rozumiemy, dlaczego jest moralny, ale my nie jesteśmy od tego, żeby Boga usprawiedliwiać. Bóg jest moralny. Jest moralny. A ponieważ jest moralny, to od nas wszystkich wymaga, żebyśmy byli moralni. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Takie jest jego zawołanie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Święty, czyli oddzielony od grzechu, oddzielony od świata, przynależny Bogu, święty, doskonały, czysty, oddany Bogu. Mamy takimi właśnie być. Każdego dnia musimy dokonywać wyboru. To nie są proste wybory. Czasami to są wybory, które bardzo, bardzo nas wiele kosztują. Chciałbym o takim wyborze powiedzieć przez chwilę. Niedokonanym przez człowieka. Bo zawsze można powiedzieć, no cóż, no, są ludzie, którzy są bardziej lub mniej zdolni do heroicznych czynów. Ale chciałbym powiedzieć o pewnym wyborze, którego dokonał Bóg. Zarówno jako ojciec, jak i syn. Patrzę, czy ktoś tu jest synem swoim. Dobrze. A możesz przyjść ze swoim synem? Ktoś ze swoim synem. No, idzie, jest inny syn. Chodź, nie bój się.
Jeszcze potrzebuję teraz...
Ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, tak? No posłuchajcie pewnej historii. Później przyjrzyjcie się tym młodym ludziom. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus powiedział... O, chyba się zjawił, tak? Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus powiedział ostatnie 7 słów. Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Niezwykłe słowa. Żeby uświadomić sobie tragizm tej całej historii, widzimy Jezusa, jedynego Syna Bożego, który jest bez grzechu. Bez grzechu. Został opluty przez ludzi. Wcześniej przez całe życie go w najgorszy sposób traktowano. Tak skrótowo to określam. Opluty, ubiczowany, na głowę nałożona korona z ciernia, zlany krwią, przybity do krzyża. Czy Boże serce, jak myślicie, czy Boże serce było poruszone tym widokiem? W moim przekonaniu tak. Bóg nie mógł na to spokojnie patrzeć. To był Jego jedyny Syn. Co się stało? Wyobraź sobie, że to jest właśnie Twój Syn. Tak potraktowany. Dokładnie tak. W taki sam sposób. Godzisz się na Jego cierpienie, ponieważ jesteś moralny i wiesz, że to prowadzi do dobrego. Ale On w tym momencie woła: tato, już dość. Czemu mnie zostawiasz? Dzieje się coś niesamowitego w sercu Boga. Coś, co zadecydowało o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. Gdy patrzysz na swojego Syna, widzisz, że cierpi. Strasznie cierpi. I można powiedzieć, że serce się wyrywa, żeby zakończyć to cierpienie. Ale nagle patrzysz, jak się nazywa? Tymek? Nagle patrzysz na Tymka. To jest też Twój Syn. I wiesz, że jeśli ten nie umrze, to nie możesz wziąć jego krwi i nie możesz pomazać tą krwią Tymka, żeby mógł żyć. Musi się dokończyć to dzieło. On musi umrzeć, żebyś mógł wziąć krew swojego Syna i polać tą krwią Tymka. Musisz dokonać wyboru. Dziękuję. Musisz dokonać wyboru. Bóg, kiedy słuchał tego, co Syn mówi, musiał dokonać wyboru. Wcześniej tego wyboru dokonał Jezus. On mówi, że sam idzie na krzyż, sam oddaje swoje życie. Nikt mu nie każe tego zrobić. Jego okrzyk na krzyżu nie jest dowodem jego niewiary. Nie jest dowodem jego niemocy, rezygnacji. Jest tylko obrazem jego ogromnego cierpienia i świadomości, że on, doskonały człowiek, musi spotkać się ze śmiercią, na którą nie zasłużył. Bo jedynie grzech sprowadza śmierć. Kiedy Bóg patrzył na swojego Syna, to obok widział ciebie, widział mnie, widział wielu innych ludzi i dokonał wyboru. I wiecie, kogo wybrał? Jak myślicie, kogo wybrał wtedy? Wybrał ciebie, ciebie, ciebie. Pozwolił umrzeć swojemu Synowi. Dlaczego o tym mówię? Aby uświadomić nam, że życie z Bogiem nie jest prostą rzeczą. My bardzo często składamy deklaracje. Bardzo często. Się zastanawiam, kiedy przestaniecie mnie zapraszać, no ale nic, póki jestem. Śpiewaliśmy na początku pieśni. Ja nie wiem, czy pamiętacie, co śpiewaliście, a ja zwróciłem uwagę, czytałem. Tam było mnóstwo deklaracji. Mnóstwo deklaracji. Śpiewając te pieśni, składaliśmy pewne deklaracje. A co byście powiedzieli na to, gdybym ja nagle powiedział, no to ja sprawdzam. Oczywiście możecie powiedzieć, jakie masz prawo sprawdzać. No nie mam żadnego prawa. Oczywiście, że nie mam prawa. Ale wiecie, dopóki ja sprawdzam, to możecie się z tego śmiać. Ale w pewnym momencie Bóg powie: sprawdzam. I Biblia mówi, co się stanie. Biblia mówi, że ojciec mówi: sprawdzam. A Syn mówi: jego nie musisz sprawdzać. On jest mój. A niektórzy będą czekali na taką deklarację, a ona nie padnie. I wtedy powiedzą: no ale, no jak to? Jak to jest możliwe? Przecież w Twoim imieniu wyrzucałem demony. W Twoim imieniu uzdrawiałem. No i co? Co z tym wszystkim? Wszystko to mówię dlatego, żebyśmy zrozumieli, że bardzo często w życiu mamy pretensje o to, że pewni ludzie coś mówią, a my wiemy, że to nie do końca jest prawda, a zapominamy, że kiedy my mówimy pewne rzeczy, to oni nas sprawdzają. I nie chodzi o to, żebyśmy jako Kościół sobie wzajemnie wyrzucali. Wręcz odwrotnie. Mamy do siebie agapę. Ale właśnie agapę sprawia, że możemy się pochylać nad każdym człowiekiem w Kościele. I możemy każdego człowieka w Kościele otaczać miłością. I możemy każdego podnosić do tego poziomu Jezusa Chrystusa dzięki działaniu Ducha Świętego. I możemy tego człowieka zmobilizować dzięki miłości, dzięki wzajemnej trosce do tego, żeby potrafił wybierać właściwie w swoim życiu. Czasami ten wybór jest wyborem, kiedy serce jest rozszarpywane. Słuchajcie, wtedy, kiedy nic nie boli, nie ma wyboru. To nie jest wybór. Wybór następuje tylko wtedy, kiedy naprawdę nas to boli. Kiedy trzeba zostawić pewne rzeczy ze swojego życia, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nie umiemy sobie wyobrazić swojego życia bez tych rzeczy. To są przyjaciele, to są nasze przyzwyczajenia, sprzęty jakieś, które mamy w domu. To jest ułożony tryb życia. Są ludzie, którzy wstają i już wiedzą, co przestać i będą robili, godzinę po godzinie. Kiedy chcemy żyć z Bogiem, naprawdę chcemy żyć z Bogiem, a nie jedynie deklarować, to wiele rzeczy musi zostać z naszego życia oddalonych. I to są prawdziwe, bolesne wybory. Bo jeśli tego nie zrobimy, to nam pozostaną tylko puste deklaracje. Nic więcej. Kiedyś Izraelici wchodzili do ziemi obiecane przez Jordan. To był cud, autentyczny cud. Oni tego nie zaplanowali. Oni w ogóle nie wiedzieli, jak to można zrobić. Dla nas Jordan nie jest jakąś ogromną rzeką. Ale dla ludzi, którzy tam żyją, oj, to jest ogromna rzeka. Na pustyni płynie rzeka. Rzeka, która czasami rzeczywiście jest tak głęboka, że można się w niej utopić. Jak ją przekroczyć? I Bóg uczynił cud. Tak jak wtedy, kiedy rozdzielił wody Morza Czerwonego, tak teraz kapłani wchodzą do środka, woda się rozstępuje, oni wchodzą do ziemi obiecanej. Za czasów Chrystusa to święto nazywało się świętem szałasów, kiedy obchodzono właśnie pamiątkę tego wejścia do ziemi obiecanej. To był ósmy dzień święta. Znajdziecie to chyba w 7 rozdziale Ewangelii Jana. Nie będę tego czytał. Jest powiedziane, że w tym ósmym, ostatnim dniu święta Jezus stanął i zawołał wielkim głosem. Ale w którym momencie się to stało? Właśnie w ósmym, ostatnim dniu święta działo się coś niezwykłego. Wcześniej przynoszono z Jordanu, tylko z Jordanu, a możemy być pewni, że byli bardzo precyzyjni w tym Izraelici, dzban wody. I kiedy wszyscy byli zgromadzeni w świątyni, było tam tysiące ludzi, a pamiętajcie, że to święto gromadziło ludzi z całego Izraela, więc często była to podróż kilkudniowa. To były czasami odległości setek kilometrów. Na przykład Jezus i jego rodzina z Galilei musieli przebyć około 250-300 kilometrów do Jerozolimy. Nie było dróg. Nie było środków komunikacji. Taka podróż trwała do tygodnia czasu. Po co oni tam przychodzili? Apogeum tych świąt było właśnie w ósmym dniu. I był tym apogeum był dziwny zwyczaj. Otóż kapłan przynosił ten dzban tej wody. Zapadała absolutna cisza. Oczy wszystkich utkwione były w tym dzbanie wody. On wylewał ten dzban wody na ołtarz. wszystko się odbywało w absolutnej ciszy. Dlatego, kiedy Jezus w tym momencie zawołał donośnym głosem, był usłyszany przez wszystkich. Bo była cisza. Ci ludzie byli bardzo religijni. Nie będę o tym przekonywał nieprzekonanych, a przekonani wiedzą, że żyli bardzo religijni. Oni wpatrywali się w tą wodę, która się lała, i wielu z nich miało świadomość, że to jest wspomnienie tego niezwykłego wydarzenia, które kiedy miało miejsce? Słuchajcie, 1200 lat wcześniej. 1200 lat wcześniej. Znacie jakieś zwyczaje z czasów króla Dobrego? Nie ma. A to było tylko 900 lat temu. 1200 lat po tym fakcie oni pamiętali o tym wydarzeniu i byli wdzięczni Bogu za to, że wprowadził do ziemi obiecanie. Rozpamiętywali to wydarzenie. Oni tym żyli. To była ich religia. I kiedy Jezus stał i woła, to mówi, słuchajcie, nie w tym jest wasze życie. Jeśli kto chce prawdziwej wody, żywej wody, niech do mnie przyjdzie. Czy jesteś chrześcijaninem, który żyje przeszłością? Czy jesteś chrześcijaninem, który wspomina wydarzenia? Który mówi, kiedyś to było. Kiedyś, kiedy się nawróciłem, ludzie byli inni, pogoda była inna, kościół był inny, pastor był inny. Teraz wszystko się zepsuło. Wszystko się zepsuło. Prawda jest taka, że to ty się zepsułeś. Że żyjesz tym, co było kiedyś. Umknęło ci, że przez te lata zmarnowałeś wiele czasu. Przez te całe lata składałeś tylko deklaracje. Kocham Kościół, kocham Jezusa, żyję światłości. Ale prawda jest taka, że nie kochasz Jezusa, nie żyjesz światłości i nie kochasz Kościoła. Taka jest bolesna prawda. Ja z moją żoną żyję 30 lat. Czasami mamy trudne chwile. Ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy podchodzę do niej i mówię, bardzo cię kocham, ale wiesz, no potrzebuję takiego żywczego tchnienia. Muszę się do jakiejś innej kobiety udać teraz. Ale kocham cię. Czy wiecie, czym jest Kościół? To jest przymierze. To jest przymierze miłości. Nie musisz być w Kościele. Czy wiesz o tym, że nie musisz być w Kościele? To jest przymierze miłości. Bóg cię zbawił i z łaski wprowadził cię do Kościoła. Zawarł z tobą przymierze. I umieścił cię w swoim ciele. On jest głową tego ciała. Nie możesz powiedzieć, że Kościół jest zły, bo musiałbyś tak trochę łypać na głowę i myśleć, a co głowa powie, no? A jak się nie zgadza ze mną, to jeszcze dostanę teraz. Głową Kościoła jest Chrystus. A więc głową tego Kościoła jest Chrystus. A ty jesteś częścią samego Chrystusa, częścią Jego ciała. Z łaski to się stało. On cię wstawił w odpowiednie miejsce. To nie jest twój wybór. Nie chodziłeś po 20 zborach i punktów nie przyznawałeś. Za kazanie, za zachowanie, nie wiem, za ściany pomalowane, za co tam jeszcze. Sumowałeś, a tutaj wyszło, że jest najwięcej punktów. Nie, nawet nie wiesz, dlaczego jesteś tutaj. Bo jesteś po prostu. Bo tak się stało. Bo Bóg cię przyprowadził. Kiedy czytamy Efezjan 4 rozdział, końcówkę, jest cały długi fragment o relacji między mężem a żoną. Ale kończy się jednym zdaniem. A ja to wszystko odnoszę do Chrystusa i Kościoła. a więc cała ta intymność, całe to zjednoczenie. Okej, ale to wszystko ma prawdziwy obraz w relacji między Chrystusem a Kościołem. Jak jest możliwe, żeby nie kochać Kościoła, nie kochać swoich braci, nie kochać Chrystusa, nie żyć światłości? To ja mam inne pytanie. To jak żyjesz? To jak można żyć? Kochając co? Świat? Tu jest napisane: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Ale ktoś powie, no ale tak, tak, moment, ale Biblia mówi, że tak Bóg umiłował świat i Syna swojego jednorodzonego dał. Jest tak napisane? Jest. To chcę ci powiedzieć, że jeżeli tak uważasz, to żyj tak jak ten, który został posłany na ten świat. I wtedy wszystko będzie w porządku. Któregoś dnia miałem rozmowę z pijakiem. I słuchajcie, pijak zna Biblię. I powiem wam nawet, który fragment zna. Wszyscy wiecie, który fragment zna. Wiecie, że ten, gdzie Pan Jezus, co? Zamienił wodę w wino. A ja mówię, dobrze, że znasz Biblię. A jaki był zadowolony, że go pochwaliłem. Mówię mu, słuchaj, czy chcesz? Jeśli chcesz, ja ci codziennie kupię tyle alkoholu, ile chcesz. Prawda? Naprawdę. Ale ja tylko jeden warunek stawiam. Każdy przyjmuje. Będziesz żył tak, jak Jezus Chrystus. O, tu był pewien problem. To był pewien problem. Moi drodzy, my naprawdę nie jesteśmy ludźmi, których gdzieś posłano, zrzucono z kosmosu, nic nie wiemy na żaden temat. Biblia mówi, że my wszystko wiemy. Wy macie namaszczenie od świętego i wszystko wiecie. Ja tu jestem niepotrzebny. Ja tu jestem niepotrzebny. Wy wszystko wiecie. W związku z tym, Kościół, którym jesteśmy, w tym przypadku jesteście, no bo do Bielska jest trochę kilometrów, to Kościół, który darzy siebie wzajemną miłością, który jest wobec siebie pełen lojalności, pełen oddania, pełen troski, który daje siebie, nie oczekując niczego w zamian, który kocha Jezusa ponad wszystko. Jeżeli kochasz swoją żonę bardziej jak Jezusa, to nie nadajesz się do Kościoła. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli kochasz swoją żonę bardziej niż Jezusa, nie nadajesz się do Kościoła. Powiem więcej, ty nie jesteś Kościołem. Ty jesteś tylko mężem swojej żony, ale nie jesteś w Kościele, ponieważ Biblia mówi, że największym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli jest coś lub ktoś, kto niestety nie mieści się w tych ramach, to nie jesteś nawet chrześcijaninem. Źle byłoby, gdybyś był kościelem, bo zepsujesz swoją żonę, która szczerze kocha Jezusa. Dzisiaj to, co przyciąga ludzi do kościoła, to jest prawdziwa miłość ludzi wierzących, wzajemna miłość. Wzajemna miłość i troska, bo ludzie tego nie mają i nigdy tego mieć nie będą. Mają dość słów. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Wychodzisz na ulicę, reklamy, gazety, przychodzisz do domu, radio, telewizja, idziesz do pracy, tysiące słów. Ludzie mają opuchnięte uszy od słów. Nie chcą słów. Nie chcą słów. Chcą czegoś, czego sami nie znają, co być może nawet nie jest w stanie umieścić się w ich umysłach, bo jest tak cudowne i tak niezwykłe. To jest miłość, jaką Bóg darzy człowieka i miłość, jaką ludzie darzą siebie nawzajem. Nic innego nie ma znaczenia. Wtedy, kiedy to zobaczą, możesz im powiedzieć, dlaczego tak robisz, dlaczego tak żyjesz. I wtedy będą słuchali. A w jaki sposób żyjemy na zewnątrz? Czy jesteśmy ludźmi, którzy darzą innych miłością? Czy jesteśmy po prostu dobrzy dla ludzi? Czy jeśli wykonujemy swoją pracę, wykonujemy ją jak dla Pana? Czy jeśli jesteśmy studentami czy uczniami, czy ściągamy tak jak inni? Jeśli jestem w rodzinie, czy zachowuję się jak człowiek wierzący, czy jak niewierzący? To też jest miłość, którą okazujemy na zewnątrz, bo coś, czym jesteśmy napełnieni, wylewa się na zewnątrz. Dotyka innych ludzi. Pewien mądry człowiek powiedział, że jesteś tym, czym jesteś tym, co jesz. To w odniesieniu do zupełnie innej rzeczywistości. Jesteś tym, co jesz. Jeśli jesz Słowo Boże, jeśli karmisz Słowem Bożym, to tym będziesz. To z ciebie będzie wychodziło. Jeśli nie będziesz się tym karmił, jeśli nie będziesz żył z Jezusem Chrystusem, jeśli nie będzie między tobą relacji miłości, jeśli nie będziesz miał czułego serca dla Jezusa, jeśli nie będziesz się modlił, Boże, jeśli chcesz, to złóż mnie w ofierze dzisiaj, aby moi sąsiedzi byli zbawieni. Złóż moje życie w ofierze, abyś mógł odebrać sobie chwałę z mojego życia. Jeśli nie będziemy zdolni do takich decyzji, a będziemy jedynie biegali za własnym egoizmem, za tym, co dla nas wygodne, dla nas dobre, dla nas właściwe, czy to będzie praca, czy to będzie małżeństwo, czy to będzie kościół, cokolwiek, będziemy tylko takimi chodzącymi deklaracjami. Nawet nie trzeba się będzie bardzo starać, żeby sprawdzić, kim jesteśmy. Ponieważ i tak to wszystko z nas będzie wychodziło na zewnątrz. Chciałbym się z wami modlić na koniec, jeśli pozwolicie. Boże Wszechmogący, tak chcemy wszyscy przed Tobą dzisiaj stanąć i wyznać, że nasze życie w wielu sprawach wymaga naprawdę ogromnych, niezwykłych wręcz sił, aby je zmienić, aby je skierować na właściwe tory. Chcemy Cię prosić, Panie, dzisiaj o wybaczenie. O wybaczenie z powodu różnych pustych deklaracji, które zdarza nam się składać, a które nie przekładają się na codzienne życie. Chcę Cię prosić, Panie, żebyśmy byli tymi, którzy mniej mówią, a bardziej żyją. Chcę Cię prosić, Panie, żebyś mógł nas użyć w niezwykły sposób, każdego z nas, bez względu na to, co o sobie myśli, aby ten zgubiony świat mógł, Panie, znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów, dla swoich słabości, aby wielu jeszcze ludzi mogło trafić do Twojego świętego Kościoła, aby wielu ludzi zobaczyło świadectwo świętych ludzi, pełnych miłości, dobroci, oddania. Dziękuję Ci, że nas miłujesz, że się o nas troszczysz, Panie. Dziękuję, że nawet jeśli my jesteśmy niewierni, Ty pozostajesz wiernym Bogiem. Z całego serca i z całej duszy przyjmij dzisiaj, Panie, od nas uwielbienie, chwałę i cześć. Pomasz nas wszystkich maścią leczącą. Wylej olej swojego Ducha Świętego na nas, Panie. Rozpal nasze serca tak na nowo dla Ciebie, abyśmy żyli pełnią Twojego życia, wszyscy, wszędzie i zawsze. Amen.